Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, przyjacielu mój. Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim. Rozpal ogień we mnie. Odnów to, co chore. Otwórz to zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Rozpal ogień we mnie. Odnów to, co chore. Otwórz to zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj. Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, przyjacielu mój. Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim. Rozpal ogień we mnie. Odmów to, co chore. Otwórz to zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Rozpal ogień we mnie. Odmów to, co chore. Otwórz to zamknięte.
Duchu Święty, dotykaj nas, przemieniaj nasze życie w tych wymiarach, gdzie tej przemiany nam potrzeba. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Trwamy w tygodniu modlitw o powołanie i jakże dobrze składa się, że właśnie rozpoczynamy kolejne punkty z katechizmu poświęcone znaczeniu sakramentu święceń. Podczas naszej dzisiejszej katechezy rozpoczniemy ją od przypomnienia, w jaki sposób dzielimy sakramenty, co one, poszczególne sakramenty oznaczają. Następnie przejdziemy do nazwy sakramentu święceń i kilka słów na temat kapłaństwa. Tak przedstawiać będzie dzisiejsze nasze spotkanie podczas katechezy. Pan Jezus ustanowił dla Kościoła 7 sakramentów świętych. Możemy korzystać z tego daru przekazanego nam przez Syna Bożego, możemy spotykać różne usystematyzowania i podziały dotyczące siedmiu sakramentów. Trzy z nich możemy przyjąć tylko raz w życiu, dlatego nazywamy je niepowtarzalnymi. Wyciskają one na duszy niewidoczny dla człowieka, a widoczny tylko dla Boga znak przymierza z Nim. Taką niezmywalną pieczęć. Są to sakrament Chrztu Świętego, bierzmowania i sakrament kapłaństwa, sakrament święceń. Cztery pozostałe sakramenty: Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych i w razie śmierci małżonka małżeństwo można przyjąć wiele razy, dlatego nazywamy je powtarzalnymi. Sakramenty dzieli się także ze względu na dyspozycję wewnętrzną człowieka, który je przyjmuje. Mówi się wówczas o sakramentach żywych i umarłych. Nie chodzi rzecz jasna o życie w sensie biologicznym. Sakramenty żywych to te, które przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej, więc sakrament bierzmowania, Eucharystii, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo. Pomnażają one łaskę uświęcającą, ale nie mogą jej przywrócić. Ten walor posiadają sakramenty umarłych, chrzest i pokuta. Podział ten nie jest do końca spójny. Wiemy bowiem, że w sytuacji, gdy chory nie może się wyspowiadać, mówiliśmy o tym podczas ostatnich naszych katechez na antenie Radia Maryja, sakrament namaszczenia sprawia w nim odpuszczenie grzechów i przywrócenie łaski uświęcającej. Działa zatem jak sakrament umarłych, jeśli jednak to możliwe, powinna poprzedzać go sakramentalna spowiedź, o czym mówiliśmy. Z kolei sakrament pojednania mogą przyjmować osoby w stanie łaski uświęcającej, oskarżające się z samych tylko grzechów powszednich. Mówimy wtedy o tak zwanej spowiedzi z pobożności. Najbardziej powszechnym podziałem, który wymienia katechizm Kościoła katolickiego, jest ten wyróżniający trzy grupy sakramentów. Wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, uzdrowienia, pokuta, namaszczenie chorych oraz służące komunii i posłaniu wiernych, sakramenty święceń i małżeństwa. Katechizm wywodzi ten podział z analogii do życia człowieka, której autorem jest święty Tomasz z Akwinu. Sakramenty wtajemniczenia odpowiadają o zrodzeniu człowieka i jego wzrostowi. Sakramenty uzdrowienia, leczeniu ran i chorób. W końcu sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych jego życiowej misji. Pierwsza grupa mocno nawiązuje do praktyki pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wszystkich trzech sakramentów inicjacji udzielano w czasie jednej celebracji liturgicznej, Wigilię Paschalną. Także dzisiaj, gdy mamy do czynienia z dorosłymi katechumenami, Kościół udziela tych sakramentów łącznie, ukazując ich teologiczną jedność i właściwy porządek. Choć w obecnej praktyce pastoralnej kolejność jest inna: chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie. To właśnie pierwotna kolejność znalazła odzwierciedlenie w nauczaniu Kościoła oraz kościelnym katechumenacie dorosłych. Idąc dalej, sakramenty uzdrowienia mają leczyć rany zadane przez grzech. Choć w tym procesie nieodzowny jest sakrament pokuty i pojednania, przez swą częstotliwość, szczególnie obecny w życiu chrześcijan, warto zwrócić uwagę na namaszczenie chorych. O ile gdy mowa jest o sakramentach żywych i umarłych, namaszczenie zalicza się do sakramentów żywych. W tym podziale bardziej akcentuje się uzdrawiającą moc tego sakramentu, zwracając uwagę na uzdrowienie duszy i ciała. Zatem i na tę właściwość namaszczenia jaką jest odpuszczenie grzechów. W końcu sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych, te, które będą stanowiły podczas naszych najbliższych kateches przedmiot naszego rozważania. Nazwa w pełni ukazuje cel tych sakramentów, służące komunii i posłaniu wiernych. Choć udziela się ich konkretnym osobom, to główny ich cel polega na dobru wspólnym, dobru wspólnoty. Owszem, sakramenty te są owocne w życiu przyjmujących je osób. Stanowią skuteczną pomoc w wykonywaniu powierzonych im zadań, ale nazwa ostatniej grupy sakramentów wyraźnie wskazuje na ich celowość. Małżeństwo i święcenia przyjmowane są nie tylko dla własnego dobra, ale przede wszystkim dla dobra i rozwoju osób, które na tej drodze zostaną powierzone osobie przyjmującej sakrament. Widać to zarówno w życiu małżonków, którzy mocą sakramentu zdolni są do niezwykłych poświęceń wobec swoich dzieci czy współmałżonka, jak i w życiu i posłudze wyświęconych szafarzy, którzy mocą sakramentu stają się duchowymi ojcami powierzonych im wiernych. I właśnie o sakramencie święceń kilka słów. W dokumentach Kościoła sakrament kapłaństwa zawsze nosił nazwę sacramentum ordinis, co znaczy sakrament święceń. Nazwa ta obejmuje diakonat, prezbiteret i episkopat. Trzy stopnie jednego sakramentu święceń. Sakrament święceń jest kontynuacją posłania, które Chrystus powierzył apostołom. Często nazywany jest sakramentem kapłaństwa, jednak ta nazwa jest już nieaktualna. Obecnie brzmienie jest efektem ustaleń Soboru Watykańskiego II. Nazywany jest sakramentem święceń. Oto łacińskiego słowa ordinatio, oznaczającego włączenie do stanu. Pierwotnie słowo stan nie było zarezerwowane tylko dla duchownych, ale odnoszono nazwę ordo do katechumenów, dziewic, małżonków, wdów i innych. Dzisiaj ten termin ordynacją zarezerwowany jest dla aktu sakramentalnego włączającego do stanu duchownego w stopniu biskupa, prezbitera i diakona. Podobnie jak sakrament małżeństwa, tak też sakrament święceń jest nastawiony na zbawienie innych ludzi, a przez to przyczynia się do zbawienia osobistego. Włączenie do stanu kapłaństwa dokonuje się na mocy obrzędu ordynacją, który jest aktem religijnym i liturgicznym. Słowo ordynacją jest tożsame z konsekracją, błogosławieństwem bądź właśnie sakramentem. Akt sakramentalny jest równoznaczny z udzieleniem daru Ducha Świętego. Daje świętą władzę. Władza ta nie pochodzi od ludu, ale od samego Jezusa Chrystusa. Znakiem konsekracji jest włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna nad kandydatem. O tym ustanowieniu będziemy mówić podczas naszych dalszych kateches. Kościół głosi, że obok kapłaństwa urzędowego, hierarchicznego, cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Mówi o kapłaństwie wspólnym wszystkich wiernych. Różnią się Różni się jednak ono co do istoty. To kapłaństwo urzędowe oraz kapłaństwo jako wspólnota wszystkich wiernych. O ile kapłaństwo wspólne wiernych realizuje się przez rozwój własnej łaski chrztu i przez życie według ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu, przyczyniając się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym z narzędzi, przy pomocy których Chrystus ciągle buduje i prowadzi swój Kościół. Jest więc jeden i ten sam kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem dzięki konsekracji kapłańskiej upodabnia się do najwyższego kapłana i posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa. Kapłaństwo ma charakter służebny i jest skierowane zarówno ku Chrystusowi, jak i ku ludziom. Kapłaństwo urzędowe reprezentuje Chrystusa wobec zgromadzenia wiernych. Jednocześnie reprezentuje zgromadzenie wiernych wobec Boga, gdy zanosi do Niego modlitwę całego Kościoła oraz składa ofiarę eucharystyczną. Celebracja święceń. Ten miesiąc, który przeżywamy, jakże bogaty jest właśnie w te celebracje. Powinna odbywać się w obecności wiernych, w katedrze, najlepiej w niedzielę lub święto nakazane, i powinna mieć jakże uroczysty charakter. Święcenia są udzielane w ramach liturgii eucharystycznej. Dla wszystkich trzech stopni święceń istotny jest ten sam obrzęd, mianowicie włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Sakrament jest udzielany przez biskupów, gdyż są oni nazywani następcami apostołów. Według świętego Jana Pawła II, który pisze w książce Dar i Tajemnica, kapłan jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem Słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem tajemnicy wiary. Kapłan kontynuuje dzieło Chrystusa na ziemi. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. Do istoty kapłaństwa należy być pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Tak jak jeden jest Bóg, tak też jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie na okum za wszystkich. Jezus Chrystus jest więc jedynym kapłanem i pośrednikiem. Jego kapłaństwo jest wieczne. Wprawdzie Jezus nie nazywa siebie kapłanem, ale misja, którą spełniał, wskazywała na Jego godność kapłańską i osiągnęła swój moment szczytowy w Jego ofierze krzyżowej. Chrystus stał się kapłanem i ofiarą jednocześnie. Przez swoją ofiarę śmierci podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię jako znak nowego przymierza i polecił apostołom, aby ją składali na Jego pamiątkę. Ustanowił tym samym kapłaństwo nowego przymierza. Zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii w imieniu Chrystusa. Kto was słucha, mnie słucha. Oraz sprawowanie Eucharystii jako pamiątki Pana. Posłannictwo apostołów Chrystus potwierdza po swoim zmartwychwstaniu, zlecając im nauczanie, udzielanie chrztu i odpuszczanie grzechów. W tym też celu zesłał na nich Ducha Świętego, aby byli jego świadkami. Otrzymane od Chrystusa zadania apostołowie przekazywali z kolei swoim współpracownikom i następcom przez modlitwę i włożenie rąk. Tak powstał już w Kościele Apostolskim obowiązujący do dziś sposób przekazywania istotnych funkcji właściwych sakramentalnemu kapłaństwu. Począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, pisze o tym święty Ignacy Antiochejski w liście do Trallan, na czele miejscowego kościoła stał biskup jako następca apostoła. Wspierali go prezbiterzy i diakoni, którzy pełnili funkcje charytatywne i zarządzali dobrami. Głównym zadaniem biskupa było głoszenie Ewangelii i przewodniczenie Eucharystii. Dopiero od III-IV wieku prezbiterzy stają na czele mniejszych wspólnot wiernych i spełniają w nich wszystkie właściwe funkcje dotąd biskupowi, z wyjątkiem udzielania sakramentu święceń i bierzmowania, które były zastrzeżone biskupowi. Od II wieku istniały już posługi związane ze sprawowaniem Eucharystii: lektor, akolita, diakon. Obrzędy święceń biskupa, prezbitera i diakona zawierały zawsze modlitwę o udzielenie Ducha Świętego, zawsze włożenie rąk biskupa i modlitwę konsekracyjną. W średniowieczu dołączono śpiew litanii do wszystkich świętych, a następnie namaszczenie rąk i głowy oraz przekazanie naczyń liturgicznych i szat właściwych danemu stopniowi święceń. Posiadający święcenia reprezentują Chrystusa, który jest głową Kościoła. Powołani są do służby całemu ludowi Bożemu, działają w imieniu Chrystusa i Kościoła. Dlatego kapłaństwo sakramentalne różni się od powszechnego kapłaństwa wszystkich wiernych. Sakrament święceń odciska przyjmującemu go niezatarte znamie, zwane charakterem sakramentalnym, i oznacza przeznaczenie do służby Chrystusowi i Kościołowi na zawsze. Dlatego nie może być powtórnie udzielany. Kapłaństwo jest niezasłużonym darem. Kapłan jest wśród ludzi, spośród ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony. Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia tego sakramentu. Zakończmy myślą świętego Jana Marii Wianneya, proboszcza z Ars. Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? kapłan. Kto ją przygotowuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan, ciągle kapłan. Mógłbyś mieć 200 aniołów i nie mogliby cię rozgrzeszyć. A kapłan, choćby najprostszy, może. Kapłan nie jest kapłanem dla siebie. Nie udziela sobie rozgrzeszenia, nie udziela sobie sakramentów. Nie jest dla siebie. Jest dla was.